Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat sytuacji w Polsce. W dokumencie oceniono, że paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce. Rezolucję poparło 510 europosłów, a 160 było przeciw. To druga rezolucja Europarlamentu dotycząca Polski. Pierwsza została przyjęta w kwietniu i odnosiła się tylko do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Jacek Sasin z PiS-u podkreślił, że rezolucja nie ma konsekwencji prawnych. W jego ocenie to element walki politycznej z Polską.
Postrzegamy tą rezolucję jako taki element walki politycznej dzisiaj z polskim rządem, z Polską. Przychylenie się do oczekiwań części tych elit europejskich, tych, którzy są promotorami tej rezolucji, jest po prostu niemożliwe, bo to oznaczałoby zakwestionowanie porządku konstytucyjnego w Polsce. No, oczekiwanie, że my dzisiaj uznamy, że Polska jest krajem, który nie szanuje swojego systemu prawnego, nie szanuje swoich instytucji demokratycznych, nie szanuje swojej konstytucji, tylko po to, żeby spełnić jakieś niezrozumiałe dla nas oczekiwania urzędników europejskich, jest oczekiwaniem, które nie może być spełnione.
Europoseł Mirosław Piotrowski na antenie Radia Maryja powiedział, że zarówno treść rezolucji, jak i debata były żenującym teatrem.
To żałosny teatr, jaki zafundowała w Strasburgu wszystkim europosłom koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zarówno treść, jak i forma rezolucji, a także debata, która się odbyła, była po prostu żenująca, trzeba powiedzieć. Myślę jednak, że ta sprawa ma jednak głębsze dno. Otóż trzeba powiedzieć, że europosłanki, europosłowie z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego pozwalają rozgrywać sprawę polską w Strasburgu i w Brukseli przez inne osoby, dając im pożywkę tym osobom, tym ludziom, którzy źle życzą naszemu krajowi.
W przyjętym dokumencie europosłowie odnoszą się też do innych spraw, które budzą zaniepokojenie części z nich. Chodzi o ustawy o mediach, o policji, prokuraturze, kodeks postępowania karnego, a także plany zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Parlament Europejski wyraża zaniepokojenie, że zmiany te przyjmowane są szybko i bez właściwych konsultacji. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówił w Parlamencie Europejskim o stanie Unii Europejskiej. Według niego Brexit nie zagrozi Unii Europejskiej, a Komisja Europejska nie chce skończyć z państwami narodowymi. Juncker stwierdził, że dostęp do wspólnego rynku może mieć tylko ten, kto respektuje wszystkie swobody unijne. Jak podkreślał, Unia Europejska będzie zadowolona, jeśli już wkrótce dostanie wniosek Wielkiej Brytanii notyfikujący decyzję o wyjściu. Zwrócił uwagę, że pomogłoby to zakończyć okres niepewności i umożliwiło tworzyć na nowo stosunki unijno-brytyjskie. Oprócz kilku zarysów problemów wspólnoty nie usłyszeliśmy od szefa Komisji Europejskiej konkretnego kierunku rozwoju Unii Europejskiej, ocenił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk.
Pojawiły się takie ważne fragmenty dotyczące Polski, upominanie się między innymi o zagrożonych Polaków w Wielkiej Brytanii, że Unia Europejska nigdy na to nie pozwoli, przypomnienie naszej wielkiej historii, ale jednocześnie no właśnie ciosy, upieranie się przy tych rozwiązaniach dotyczących pracowników delegowanych, co przypominam dotyczy 430 tysięcy Polaków pracujących poza granicami naszego kraju, czy świadczących usługi. Niewątpliwie to rozwiązanie ugodzi z konkurencją.
Według Junckera stan Unii Europejskiej pozostawia wiele do życzenia. Jak ocenił, obszary, w których państwa Unii Europejskiej solidarnie współpracują, są zbyt małe. Szef Komisji Europejskiej mówił o potrzebie przemyślenia kwestii wspólnych zasobów wojskowych Unii Europejskiej. Dodał, że potrzebny jest wspólny sztab generalny. Polscy eksperci, którzy w 2010 roku udali się do Rosji, nie przebadali wraku Tu-154M. Tak wynika z dokumentu, do którego dotarł jeden z tygodników. Pismo pochodzi z 2010 roku i zostało podpisane przez Stanisława Żurkowskiego, ówczesnego przewodniczącego podkomisji technicznej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Dokument powstał po spotkaniu członków podkomisji z ekspertami, którzy mieli zbadać wrak Tupolewa. Wynika z niego, że eksperci nie badali szczątków, ale też nie skontaktowali się z rosyjskim producentem samolotu, czy nawet zakładem, który go remontował. O dokumencie wiedział zapewne ówczesny premier Donald Tusk.
To potwierdza tylko cały ogrom niedopatrzeń, bym powiedział, niedopilnowania tak ważnej sprawy i niestety to są rzeczy, które już nie można powtórzyć. Wtedy była jedyna szansa, żeby coś takiego zrobić, zbadać, być na miejscu i nie zostało to wykorzystane. No i to rzutuje na zachowanie nie tylko fachowców, ale polityków. Jeżeli politycy wtedy wiedzieli, no to jest to niestety karygodne działanie, że do tego dopuścili.
Mówił mecenas Stefan Hambura, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Z kolei wczoraj odbyło się spotkanie podkomisji do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej z rodzinami ofiar. Na czwartek członkowie podkomisji zaplanowali swoją pierwszą konferencję prasową. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold powołała ekspertów i odrzuciła wniosek o natychmiastowe przesłuchanie jednego z prokuratorów. Komisja wyłoniła 14 ekspertów. Wśród nich są m.in. Sławomir Śnieżko, Waldemar Gontarski i Paweł Zieliński. Spór między członkami komisji wywołał wniosek złożony przez Krzysztofa Brejzę. Poseł postulował przesłuchanie gdańskiego prokuratora Piotra Wesołowskiego już teraz. Komisja odrzuciła wniosek i podjęła decyzję o przesunięciu w czasie tego przesłuchania, mówi poseł Małgorzata Wasserman, przewodnicząca komisji.
W momencie, w którym wpłyną akta, będziemy wiedzieć, jak dużo tego będzie. Będzie to posiedzenie, że posłowie wyrazili swoje zdanie, ile potrzebują czasu na zapoznanie się z tymi aktami, po to, żeby potem przedstawili listę świadków i żebyśmy mogli rozpocząć pracę. Proszę Państwa, proszę o cierpliwość i analizę poprzednich komisji. Między pierwszym posiedzeniem, a następnymi w przypadku innych komisji, tak jak mówiła bardzo słusznie pani poseł Kopcińska, mijały miesiące, dlatego że posłowie ściągali te akta i zapoznawali się z nimi. Więc my nie jesteśmy tu wyjątkowi w tym zakresie.
Przesłuchanie prokuratora Wesołowskiego, jak zapewniła szefowa komisji, nastąpi dopiero po tym, jak zebrane zostaną wszystkie niezbędne materiały. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. W sierpniu 2012 roku firma ogłosiła likwidację, a tysiącom klientów nie zwróciła pieniędzy. Ruch Narodowy chce odwołania Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. W środę rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem w tej sprawie. Gdy rozpocznie się debata dotycząca odwołania rzecznika, Ruch Narodowy ma przedstawić kandydatury na jego następców. Poseł Ruchu Narodowego Robert Winnicki wskazuje, że przez rok Adam Bodnar zamienił urząd w rzecznika rewolucji seksualnej i marksizmu kulturowego. Zwraca także uwagę na jego zaangażowanie polityczne wokół Trybunału Konstytucyjnego. Uzasadnienie wniosku przygotowano na bazie dokumentów Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Jest tam mowa o szeregu przypadków, w których pan Adam Bodnar, używając urzędu, łamie ślubowanie. W ślubowaniu tym jest zawarta wierność konstytucji i zawarta jest zasada bezstronności. Otóż pan Bodnar angażuje się na przykład w procesy cywilne przeciwko obywatelom na rzecz organizacji homoseksualistów, transwestytów, różnej maści, organizacji promujących dewiacje seksualne. Pan Adam Bodnar angażuje się przeciwko prywatnym podmiotom, na przykład w sytuacji, w której Łukasz z Łodzi nie chciał wydrukować ulotek. Takich przykładów można by mnożyć. Jednostronnie jest zaangażowany ideologicznie. Również jest jednostronnie zaangażowany ideologicznie w spór o Trybunał Konstytucyjny, spory stricte polityczne.
Poseł dodał, że teraz ważne jest, by uzbierać 35 podpisów parlamentarzystów pod wnioskiem, a następnie 3/5 większości sejmowej, aby odwołać Rzecznika Praw Obywatelskich. Polityk poinformował, że jest wola poparcia tej inicjatywy w Prawie i Sprawiedliwości. Nie wiadomo jednak, jak zachowa się klub Kukiz 15. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia złożyła w środę w Sejmie projekt ustawy o pełnej, prawnej ochronie życia poczętego. Działacze pro-life chcą, aby prawo do życia nienarodzonych było chronione w większym zakresie niż dotychczas. W związku z tym ma ono obejmować każde dziecko bez względu na stan zdrowia, okoliczności poczęcia czy ochronę macierzyństwa. Równocześnie projekt nie zakłada karalności kobiet, które dopuściłyby się zabicia dziecka nienarodzonego, co jest zgodne z postulatami Konferencji Episkopatu Polski. Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, podkreślił, że projekt różni się od obywatelskiej inicjatywy również dotyczącej ochrony życia.
Złożyliśmy na ręce marszałka Sejmu w trybie ustawy o petycjach petycję z dołączonym projektem ustawy o pełnej prawnej ochronie życia dzieci poczętych. Pytacie, po co projekt w trybie o petycjach, skoro jest projekt obywatelski. W środowisku obrońców życia Rzeczpospolita podzieliła się co do kwestii karalności kobiet. Ten projekt obywatelski wprowadził sankcje karne dla kobiety. Przypominam, że w tej chwili obecnie, mimo że generalnie życie jest chronione, prawda, to karę za aborcję może ponieść lekarz, osoba namawiająca, natomiast z tej kary zwolniona jest kobieta i uważamy ten zapis za bardzo dobry. Oprócz tego także wprowadzamy zapis, który zabrania, nie dopuszcza do handlowania, wprowadzania w obieg środków poronnych. Oczywiście też podkreślamy konieczność otoczenia szczególną opieką matkę w tak zwanej ciąży problemowej.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia do czwartku zbiera podpisy pod apelem do parlamentarzystów w sprawie większej ochrony życia nienarodzonych. Można go podpisać na stronie www.kochamykażdedziecko.pl. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży obowiązuje w Polsce od 23 lat. Zgodnie z nią prawa do ochrony życia nie posiadają dzieci prenatalnie chore oraz dzieci poczęte w wyniku czynu zabronionego, na przykład gwałtu. W Lubinie na Dolnym Śląsku w środę odbyły się warsztaty z cyklu Zrozumieć Media. Warsztaty dla prawie 300 młodych ludzi poprowadzili specjaliści z Radia Maryja, Telewizji Trwam i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uczestnicy spotkania mogli poznać tajniki funkcjonowania i działalności mediów, między innymi jak wygląda praca dziennikarza, jaki wpływ na odbiorcę ma oświetlenie czy też makijaż.
Dowiedziałem się, jakie techniki stosują w telewizji, żeby poprawić wizerunek ludzi, którzy tam występują. No i generalnie są potrzebne, bo dzięki temu można zrozumieć, jak to wszystko działa i inaczej się w ogóle patrzy na te wszystkie rzeczy.
Dowiedziałem się na tych warsztatach, że media zmieniają wiele rzeczy.
Jak media na nas oddziałują?
No na pewno bardzo oddziałują, bo zmieniają światopogląd, na pewno jeśli się dużo z nich korzysta.
Bardzo mi się podobały te warsztaty dzisiaj. Dowiedziałam się dużo nowych rzeczy. Nie wiedziałam, że manipulacja w tych latach jest tak bardzo rozszerzona.
Warsztaty Zrozumieć Media skierowane są głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ekipa warsztatów, otwarta na zaproszenia, jest gotowa dojechać w różne zakątki Polski. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.